niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o szumach usznych, jakie zwłaszcza przewlekle stanowią problem nawet od 10 do 15% populacji. Aż 20% osób dotkniętych tymi dolegliwościami określa je jako utrudniające funkcjonowanie w codziennym życiu. Szumy uszne, chociaż same nie stanowią osobnej jednostki chorobowej, jednak mogą być objawem choroby albo zaburzeniem pracy narządu słuchu. Szumy uszne są definiowane jako dźwięki słyszalne tylko przez osoby, które ich doświadczają, a których nie można zarejestrować nawet najbardziej czułymi przyrządami, czyli odczuwanie dźwięku bez obecności zewnętrznego źródła akustycznego. Szumy uszne określane są łacińską nazwą tinnitus, co oznacza dzwonienie, określając wszystkie szumy odczuwane subiektywnie, w tym o charakterze pisków, gwizdania, dzwonienia, świstów i szumu wiatru lub morza. Szumy uszne są określane także jako dźwięk uciekającej pary, szum muszli, bulgotanie, świerszczenie, tętnienie, pukanie, dudnienie, wycie, ćwierkanie, szelest gniecionego papieru, pukanie i wiele innych brzmień. Szumy uszne mogą być odczuwane w jednym albo w obu uszach, a także rejestrowane mogą być w głowie, z tyłu albo obok głowy, mogą być okresowe albo stałe, mając jednakowe albo zmienne brzmienie ze stałą lub zmienną intensywnością. Odczuwane dźwięki mogą się nakładać na siebie. Poza podaną definicją znanych jest wiele innych określeń szumów usznych i opisy, jak i próby klasyfikacji tego zjawiska patologicznego, o których najbardziej popularna jeszcze przedstawi jest definicja zaproponowana przez McFadena w 1982 roku, który określa szumy usne jako świadome odczucie dźwięku zapoczątkowanego w głowie albo w uszach. Amerykański Narodowy Instytut Standardów definiuje szumy uszne jako odczucie dźwięku bez pobudzenia zewnętrznego, a dokładniej szumy są definiowane jako odczucie dźwięku, które wynika wyłącznie z patologicznej aktywności w obrębie układu nerwowego, bez jakiegokolwiek odpowiadającej aktywności mechanicznej, zewnętrznej w obrębie ślimaka czy struktury ucha wewnętrznego. Pierwsze wzmianki o szumach usznych pochodzą ze staroegipskich druków około 2000 lat przed naszą erą. Z dawnych czasów zachowało się ponad 20 recept i sposobów leczenia szumów usznych, o jakich informacje pochodzą z Indii, Arabii, Persji, także ze starożytnej Grecji i Rzymu. W czasach współczesnych pierwszy raz w 1683 roku w podręcznikach otologii wymieniono szumy jako dolegliwości i wśród osób cierpiących z powodu szumów usznych wymieniane są takie osoby jak Martin Luther, Jacques Rousseau, Ludwig Beethoven. Dźwięki określane jako szumy uszne wymagają także odpowiedniego postępowania diagnostycznego i następnie leczenia. Zanim opowiem o diagnostyce i leczeniu szumów usznych, opowiem o rodzajach szumów, jakie dzielone są na obiektywne i subiektywne. Szumy obiektywne, czyli mające widoczne przyczyny, dzielone są na szumy pochodzenia naczyniowego w przebiegu wrodzonych i nabytych zaburzeń układu naczyniowego, takich jak przetoki tętniczo-żylne, wewnątrzczaszkowe guzy czy inna patologia naczyń, także żylnych, jak też mogą one powstawać wskutek ucisku mięśnia mostkowo-bojczykowo-sutkowego, który dotyka do żyły szyjnej wewnętrznej, a także z innych przyczyn, w tym wskutek zwężenia tętnic szyjnych, wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego, nieprawidłowego przebiegu naczyń w obrębie kąta mostowo-muszczkowego. Szumy uszne pochodzenia naczyniowego charakteryzowane są jako pulsujące i jednostronne, zgodnie z aktywnością serca i narastające w czasie wysiłku. Najczęstszą przyczyną tego rodzaju szumów jest kłębczak rozwijający się w jamie bębenkowej. Pochodzenie mechaniczne obejmuje szumy nie mające charakteru pulsacyjnego, które powstają wskutek skurczów klonicznych mięśni podniebienia miękkiego, także skurczów mięśni śródusznych. Zaburzeniem związane są także z zaburzeniem drożności trąbki słuchowej, ze schorzeniami stawu skroniowo-żuchowego, jak też wskutek ciała obcego, które może przesuwać się w przewodzie słuchowym zewnętrznym. Poza obiektywnie istniejącymi szumami, wskutek wspomnianych zmian chorobowych, wymieniane są szumy uszne subiektywne. Jak wspomniałam, słyszalne już tylko przez samego chorego, których ponadto nie można obiektywnie ocenić ani zarejestrować. Źródłem powstania subiektywnych szumów usznych mogą być zaburzenia na każdym poziomie narządu słuchu znajdujących się w korze mózgowej. Do szumów usznych pochodzenia zewnętrznego może dochodzić skutek mechanicznego zwężenia albo nawet zamknięcia przewodu słuchowego, w tym poprzez nagromadzenie woskowiny, obecności ciała obcego albo wady wrodzonej. Z kolei w uchu środkowym powodem szumów mogą być procesy chorobowe przebiegające z wysiękiem w jamie bębenkowej, otoskleroza, a także stany pooperacyjne. W uchu wewnętrznym powodem szumów mogą być także urazy, szczególnie urazy akustyczne, przyjmowanie leków, które działają szkodliwie na narząd słuchu, czyli są ototoksyczne, spośród których wymieniane są przede wszystkim antybiotyki działające toksycznie na struktury ucha wewnętrznego, salicylany, wirusy, bakterie, szczególnie zakażenie powodujące świnkę, grypę czy płonnicę. Także nagła głuchota, choroba Meniera oraz uszkodzenie ślimaka w przebiegu przewlekłych chorób układu krążenia, a także chorób metabolicznych jak cukrzyca, miażdżyca, niedokrwistość, zaburzenia hormonalne i choroby tarczycy. Szumy występują ponadto w przebiegu zmian chorobowych w obrębie nerwu słuchowego, szczególnie w stanie zapalenia nerwu słuchowego i opon mózgowo-rdzeniowych oraz w przebiegu choroby demielinizacyjnej, czyli najczęściej stwardnienia rozsianego, a także w innych chorobach wewnątrzczaszkowych. Ponadto jako przyczyna szumu wymieniane są czynniki psychogenne, w tym omamy słuchowe w chorobach psychicznych, alergia, robaczyce, często zmiany zwyrodniowe kręgosłupa, zwłaszcza szyjnego. Częstość występowania szumów usznych wzrasta z wiekiem i pojawiają się one najczęściej u kobiet około 40 roku życia, u mężczyzn nieco później około 50 roku życia. Istotnym czynnikiem zwiększającym ryzyko pojawienia się szumów usznych jest narażenie na hałas, zwłaszcza przemysłowy lub częste, zwłaszcza jeśli chodzi o ludzi młodych, przebywanie w dyskotekach czy też słuchanie głośnej muzyki w słuchawkach. Szumy uszne często nasilają się w stanach zdenerwowania, przemęczenia, przy zmianach ciśnienia atmosferycznego także przy zmianie pozycji ciała albo przebywaniu, jak już mówiłam, w dużym hałasie. Za chwilę opowiem o mechanizmie powstawania szumów usznych, a także przekażę podstawowe informacje dotyczące budowy ucha. Narząd słuchu składa się z ucha zewnętrznego, z ucha środkowego i wewnętrznego, jakie składa się z błędnika i nerwu statyczno-słuchowego określanego numerem 8, jako 8 nerw czaszkowy. Na ucho zewnętrzne składa się małżowina uszna i przewód słuchowy zewnętrzny, na dnie którego znajduje się błona bębenkowa prowadząca do jamy bębenkowej. Błona bębenkowa jest zbudowana z tkanki łącznej, od strony zewnętrznej pokrytej skórą, charakteryzując się dużą elastycznością, a także silnym unerwieniem, która wprowadzana w drgania pod wpływem dźwięków przenosi te drgania na łańcuch kosteczek słuchowych, młoteczek, kowadełko i szczemiączko, które następnie połączone stawami przekazują impulsy do ucha wewnętrznego. Jama bębenkowa sąsiaduje z błędnikiem, w którym wyróżniony jest błędnik kostny wraz z wewnętrznie leżącym błędnikiem błoniastym, oddzielonym od błędnika kostnego przestrzenią wypełnioną perlimfą. Błędnik kostny dzieli się na część środkową, czyli przedsionek, część przednią określaną ślimakiem, nazwanym tak przez podobieństwo do skorupy ślimaka, i z tyłu znajduje się narząd równowagi, także kanały półkoliste. Wewnątrz błędnika błoniastego, podobnie jak na zewnątrz, znajduje się ciecz nazwana endolimfą. Wewnątrz ślimaka znajduje się aparat zmysłu słuchu. Budowę ucha wewnętrznego, jak już mówiłam, dopełnia ósmy nerw czaszkowy, inaczej statyczno-słuchowy, który składa się z dwóch części, słuchowej i przedsionkowej. Słuchowa prowadząca do narządu Cortiego, przedsionkowa do narządu równowagi. Droga słuchowa, czyli droga przewodzenia bodźca słuchowego w obrębie układu nerwowego, biegnie z narządu Cortiego do kory płata skroniowego. Natomiast droga przedsionkowa kieruje się do muszczku. Narząd Cortiego albo narząd spiralny, czyli właściwy narząd słuchu, znajduje się w ślimaku, w przestrzeni zwanej schodami środkowymi, w przewodzie ślimakowym. Narząd Cortiego położony jest na błonie podstawnej, przypomina wzniesienie zbudowane ze specyficznych dla tego narządu komórek określanych komórkami słuchowymi. Dzielone one są na komórki rzęsate wewnętrzne, komórki rzęsate zewnętrzne, komórki filarowe zewnętrzne i wewnętrzne, komórki falangowe wewnętrzne i zewnętrzne, określane także komórki mianem Dietersa albo komórki podporowe. Te wszystkie spoczywają na których spoczywają komórki rzęsate oraz komórki Hansena jeszcze. Nad komórkami rzęsatymi z wewnętrznymi i zewnętrznymi znajduje się błona pokrywowa i galaretowata masa zbudowana między innymi z mukoprotein. Chociaż znana jest bardzo skomplikowana budowa narządu Cortiego, jednak do tej pory nie potwierdzono całkowicie mechanizmu powstawania szumów usznych, co utrudnia leczenie najbardziej skuteczne, czyli leczenie przyczynowe. Większość badaczy upatruje występowania szumów usznych wskutek uszkodzenia właśnie, uszkodzeń w obrębie ślimaka. Szczególnie badacze, lekarze uważają, że jest to oderwanie komórek słuchowych od błony pokrywającej. Najczęstszym miejscem powstawania szumów usznych, jak już mówiłam, jest ślimak. Szczególne znaczenie mają także zniszczenie komórek rzęsatych, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Ponadto powstawanie szumu może zależeć także od zaburzenia pracy układu współczulnego. Najpierw dochodzi do zniszczenia komórek rzęsatych zewnętrznych wraz z uszkodzeniem błony pokrywającej, co powoduje depolaryzację z uwolnieniem neuroprzekaźnika i to jest początek powstawania tychże zjawisk. Szumy uszne występują u osób nie mających nawet utraty słuchu, podczas gdy niektórzy nawet ze znaczną utratą słuchu nie mają wcale takich dolegliwości. Szumy uszne powstające wewnątrz drogi słuchowej są wynikiem z kolei nieprawidłowej aktywności nerwowej we włóknach nerwu słuchowego. W każdym przypadku szumu usznego w związku z tym wymagana jest diagnostyka audiologiczna w celu wykluczenia zmian organicznych wymagających szybkiej interwencji lekarskiej. Mimo że szum uszny nie jest chorobą, prowadzi często do dużego rozdrażnienia, niepokoju, dyskomfortu, a niekiedy wywołuje nawet depresję, dlatego powinien być odpowiednio leczony po zdiagnozowaniu przyczyny. Ważne dla lekarza także są informacje, czy chory mający te dolegliwości był narażony na hałasy, stresy. Ważne są także, jak mówiłam, żeby te choroby, operacje oraz używane leki i używki. Ponadto lekarze wykonują badania nie tylko otolaryngologiczne, ale także badania układu krążenia. Jak już mówiłam, przyczyny mogą leżeć także w zaburzeniach układu wewnątrzwydzielniczego. Szczególnie przeprowadza się badanie tarczycy, przytarczyc, także trzustki, z badaniem gospodarki tłuszczowej, z badaniami, jak już mówiłam, sprawności narządu słuchu, a też badaniem charakteru szumu oraz nadwrażliwości słuchowej i wykonaniem podstawowych badań takich jak morfologia, poziom cukru we krwi, TSH, a także u niektórych chorych konieczne jest wykonanie tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego. Za chwilę powiem o leczeniu szumów usznych. Leczenie szumów usznych zależy od przyczyny i miejsca powstania szumu. Szumy, jak wspominałam, mogą powstawać wskutek uszkodzenia na każdym poziomie drogi słuchowej, począwszy od przewodu słuchowego zewnętrznego, kończąc na korze mózgu, dlatego najważniejsze jest dokładne zdiagnozowanie i znalezienie przyczyny. Szumy obiektywne pochodzenia naczyniowego są oczywiście leczone wraz z usunięciem przyczyny, podobnie jak szumy pochodzenia mechanicznego. Podobnie leczenie szumów subiektywnych może polegać na chirurgicznym leczeniu otosklerozy, co prowadzi do ustąpienia szumów usznych nawet w około 60% przypadków. W przypadkach szumów subiektywnych leczenie polega na podawaniu leków poprawiających pracę komórek nerwowych, w tym podawany jest nootropil. Także poprawiające leki odżywienie i ukrwienie komórek słuchowych ucha wewnętrznego, jak adawin czy winpoton, cinyrazina, pentoksylfilina, lidokaina, również podawane są blokery kanałów wapniowych, betahistynyna oraz leki wspomagające, uspokajające, szczególnie benzodiazepiny, lorafen, relanium, jak też niekiedy stosowane są preparaty przeciwdrgawkowe. Oczywiście benzodiazepiny muszą być stosowane krótko ze względu na niebezpieczeństwo uzależnienia. W leczeniu szumów stosowane są różnego rodzaju metody. Jedna z tych metod to jest maskowanie, jakie ma polegać na zastosowaniu urządzenia, które wytwarzają szum zagłuszający dźwięki własne szumy, jednak po zdjęciu maskera powracający własny szum jest dla niektórych osób często bardziej jeszcze uciążliwy niż poprzednio. Ponadto stosowana bywa stymulacja laserowa, jaka jednocześnie z innymi metodami może w wielu przypadkach być pomocna. Gdy podejrzewa się, że szumy powstają wskutek niedotlenienia, stosowane bywa leczenie w komorach hiperbarycznych, tlenowych. Szczególnie ta metoda leczenia popularna jest w Niemczech, po których jeśli przyczyną szumu jest niedotlenienie, dochodzi oczywiście do poprawy. Postępowanie lecznicze obejmuje także protezowanie poprzez zastosowanie aparatów słuchowych w przypadku zaburzeń słuchu lub generatorów szumów. Pomocna w leczeniu bywa także psychoterapia. Niekiedy leczenie obejmuje trening autogenny. W niektórych przypadkach stosowane jest oczywiście leczenie chirurgiczne wraz ze wstrzykiwaniem środków znieczulających, jak też w niektórych przypadkach leków, które określane są jako cytotoksyczne. Tu wymieniana szczególnie jest gentamycyna, która bardzo szkodliwie działa na narząd korliego, na ucho wewnętrzne. Nawet w niektórych przypadkach bardzo utrudnionych i niemożliwych do leczenia w inny sposób wykonywane jest przecięcie nerwu słuchowego. Stosowane są także inne metody, jak stymulacja magnetyczna czy elektrostymulacja, która polega na podawaniu za pomocą elektrody założonej do przewodu słuchowego małych prądów pobudzających nerwy słuchowe. Znacznie rzadziej stosowane bywają inne metody pomocnicze, takie jak aromatoterapia, masaże czy metody biocybernetyczne. Przełomem w leczeniu szumów usznych jednak stała się metoda habituacji, znana jako trening habituacyjny, do tej pory uznawana za najskuteczniejszy sposób postępowania z szumem. Postępowanie lecznicze w tymże treningu polega na stworzeniu sytuacji, w której chory nie reaguje negatywnie emocjonalnie na szumy, nawet jeżeli je słyszy. Jednak ten trening polega na zmniejszeniu reakcji i zaburzeń psychicznych, takich jak gniew, zniecierpliwienie czy napięcie wywołane szumem. Trening dróg słuchowych zmierza do, jak już mówiłam, zmniejszenia odczuwania tego szumu, który staje się dla chorego bardziej obojętny, jednocześnie mniej uświadamiany przez osoby, które odczuwają tenże szum. Osiągnięcie takiej habituacji, reakcji pozwala na ocenę szumów jako nieistotne sygnały o stanie naszego zdrowia. Mają one być zablokowane. To leczenie polega na zablokowaniu wrażeń, impulsów na poziomie ośrodków podkorowych, czyli część z tych szumów nie dociera do świadomości. Jednak osiąganie świadomego niepostrzegania własnych szumów usznych wymaga długiego treningu. Określany jest ten trening średnio na 1,5 do 2 lat, a także są stosowane urządzenia, generatory szumów szerokopasmowych. Osobnym sposobem postępowania i leczenia szumów w przypadku niedosłuchu przewodzeniowego, leczenie tego niedosłuchu, wymieniane tutaj są jako przyczyny niedosłuchu wysiłkowe zapalenie ucha środkowego, przewlekłe zapalenie ucha środkowego, także perforacja i otoskleroza. Jedną z podstawowych metod leczenia przewlekłego zapalenia ucha środkowego są metody operacyjne, między innymi tympanoplastyka, czyli operacyjne leczenie w obrębie jamy i błony bębenkowej zmierzające do poprawy przewodnictwa powietrznego ucha przez chirurgiczną rekonstrukcję właśnie błony bębenkowej czy chirurgiczną rekonstrukcję kosteczek słuchowych, jeżeli to one z błoną bębenkową są powodem zaburzeń. Wykonywane są także operacje zamknięcia ubytku błony bębenkowej. Osobnym jeszcze problemem, który dotyczy także szumów usznych, jest nadwrażliwość słuchowa, jaka powoduje izolację od otoczenia, czasem będąc zwiastunem właśnie szumów usznych. Nadwrażliwość słuchowa jest definiowana jako przykre, wręcz bolesne odczuwanie dźwięków otoczenia, jakie próbuje się leczyć metodami behawioralnymi. Nadwrażliwość słuchowa powstaje szczególnie przy uszkodzeniu obwodowej części narządu słuchu. Jak już mówiłam, może ona uniemożliwić normalne życie. Zdarzają się przypadki nietolerowania codziennych, nawet niezbyt głośnych odgłosów otoczenia. Ludzie cierpiący na nadwrażliwość na dźwięki nie są w stanie normalnie żyć, pracować. Często zmuszeni są do rezygnacji z zawodu, czy to nauczyciela, czy muzyki, wychowawczyni w przedszkolu, wszędzie tam, gdzie są narażone na większe dźwięki. Te osoby zamykają się w domu, ograniczają kontakty, to wszystko pogarsza ich samopoczucie i nie poprawia stanu zdrowia. Poza psychoterapią takie te, te, ta, to nadwrażliwość leczy się przez leczenie chorób, schorzeń neurologicznych, w tym depresji, które do takiej nadwrażliwości prowadzą. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć na temat szumów usznych. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.